Jan Kwaśniewski, 26 lipiec 2005 rok. Witam Państwa. Chciałem Państwa zapoznać z treścią listu, jaki wysłałem 4 lutego 1986 roku do Wojciecha Jaruzelskiego. Pisałem tak. Do pierwszego sekretarza KC PZPR, przewodniczącego Rady Państwa, pana Wojciecha Jaruzelskiego. Szanowny panie, uważnie wysłuchałem i przeczytałem pańskie przemówienie na 24 plenum KC. Od dawna wiem, że pańskie intencje są szczere, że pragnie pan ponad wszystko, by przyszłość naszego narodu była pomyślna. Wiem też, że pańskie usiłowania nie przynoszą spodziewanych rezultatów. I pan też o tym wie dobrze. Aczkolwiek piszę raczej dla spokoju sumienia, bym sobie nie wyrzucał, że nie próbowałem, to jednak mam pewne podstawy sądzić, że zechce pan uważnie przeczytać to, co piszę, a być może wynikną z tego konkretne korzyści. Oprę się w swych rozważaniach na pańskiej wypowiedzi. Mówił pan, że ideałem powinien być człowiek, który ma zarówno wiedzę dobrze poukładaną w głowie, jak i mający osobisty, emocjonalny stosunek do pracy. Niezależnie od tego, czy jej owocem jest książka, czy też maszyna, dom, bochenek chleba. Myli się pan tu bardzo, bowiem ludzie nie dysponują wiedzą, a tylko poglądami, wiarą, sądami, przypuszczeniami. Stąd najlepiej poukładana w głowie głupota nie przestaje być głupotą. Zdecydowana większość książek jest bezwartościowa, a chleb jest najważniejszym czynnikiem zamieniającym człowieka wiedzącego w wierzącego, a obywatela w niewolnika. Ludzie nie wiedzą, które owoce ich pracy są pożyteczne, które bezwartościowe, a które szkodliwe. Bez znajomości powyższego wszelkie działania ludzkie są przypadkowe, a zatem przeważnie szkodliwe. Człowiek nie powinien mieć emocjonalnego stosunku do pracy, powinien to być stosunek mądry, oparty na wiedzy. Emocje wynikają zawsze z wiary lub z poglądów, a wiara, jak pisał Staszic, czyni człowieka głupim. Człowiek zawsze powinien wiedzieć, czy praca, jaką wykonuje, jest na pewno społecznie użyteczna. Powinien wiedzieć, że nie wolno mu pracować źle, powinien nie umieć pracować źle. Wspomniał pan, że w jednym z najstarszych przekazów dorośli narzekali na młodzież. Autor najstarszej tabliczki traktującej o tej kwestii, pisarz sumeryjski Szurupak, był człowiekiem rozumnym, bowiem potrafił zaobserwować u swego syna objawy prowadzące na pewno do jego zguby, aczkolwiek nie znał przyczyn tych objawów. Pisał tak: noce i dnie trwonisz na uciechy. Nagromadziłeś wiele dobytku, sięgasz daleko i szeroko, stałeś się gruby, wielki, otyły, potężny i nadęty, ale zginiesz, boś nie zwracał uwagi na to, co godne człowieka. Szurupak wymienił najbardziej szkodliwe dla jednostek objawy, prowadzące zawsze do upadku jednostki i narody z takich jednostek złożone. Nadmierne gromadzenie dóbr, tak zwany konsumpcyjny stosunek do życia, duży wzrost, czyli nasza dorodna młodzież, niezwracanie tego uwagi na to, co godne człowieka, otyłość, nadętość, dyskoteki, głupie zabawy, jak wielu ludzi w Polsce odpowiada temu opisowi, jak bardzo odpowiada mu współczesna młodzież. Pamiętam, jak kilkoma miesiącami odznaczał pan oficerów w Szczecinie. Czy pana nie zdziwiło, że wszyscy oni bez wyjątku byli otyli, grubi, wielcy, potężni i nadęci? Czy pana nie dziwi, że kryteria oceny wartości ludzi są takie same, jakie uważał za najbardziej szkodliwe mądry Szurupak? Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie, powtórzył pan wypowiedź naszego kanclerza rozumnego Jana Zamoyskiego sprzed kilkuset lat. Wszystko to prawda, tylko że zarówno pan, jak i wszyscy inni zajmujący się młodzieżą nie zauważają, że w tej mądrej myśli jest mowa o chowaniu, a nie o wychowaniu. Człowiek jest tylko jednym z wielu gatunków i wszystkie prawa przyrody mają również zastosowanie w stosunku do niego. Gdy zapyta pan światłego rolnika, jak chowa zwierzęta, by mieć z nich najwięcej korzyści, to odpowie, że głównie stara się zapewnić chowanym zwierzętom optymalne warunki biologiczne. Na pierwszym miejscu odpowiednia żywność, zdrowa woda i korzystne pozostałe warunki środowiskowe. Żaden rolnik nawet nie usiłuje wychowywać swych zwierząt, bo wie, że nie miałoby to żadnego sensu. On je po prostu chowa, a nie wychowuje. Młodzież również należy chować, to znaczy zapewnić jej takie warunki biologiczne, na pierwszym miejscu żywność, wodę i pozostałe warunki środowiskowe, by ta młodzież była mała, niska, dojrzewała możliwie późno, żyła możliwie długo, nie chorowała na żadne choroby cywilizacyjne, miała prawidłowo zbudowane i prawidłowo zasilane w energię umysły, by sama z siebie wiedziała, że musi dużo i dobrze pracować, gdyż jest to jej podstawowym obowiązkiem wobec gatunku, a efekty jej rozumnej pracy powinny być źródłem najwyższego zadowolenia. Porządnego człowieka, w cudzysłowie, jak to pan PiS mówił, nie można wychować, można go tylko chować, zapewniając mu odpowiednie warunki. Czynność umysłu ludzkiego to tylko skutki chemii, wynikające z chemii organizmu. Jeśli obecnie prawie nie mamy porządnych ludzi, oznacza to, że chemia organizmów i umysłu współczesnych ludzi jest zła. Niech pan weźmie pod uwagę następujące spostrzeżenie sprzed kilkudziesięciu lat. W skrajnych warunkach głodzenia zanikają wszelkie formy człowieczeństwa. Ludzie szlachetni przebywający w obozach z powodu czynów świadczących o ich wzniosłych i prawych charakterach zatracali poprzednią osobowość za cenę skórki chleba. Nagminne było wydzieranie resztek pożywienia słabszym, zdarzał się kanibalizm. Ludzie prawi, dobrzy, uczciwi, szlachetni, dobrze wychowani, zdolni do czynów świadczących o ich wzniosłych i prawych charakterach, na skutek zmian w chemii organizmu i wynikających stąd zmian w chemii ich umysłów, zamienili się w najgorsze bestie. Przy czym było zasadą, że ci uprzednio najporządniejsi stawali się najbardziej bezwzględnymi i okrutnymi w stosunku do współwięźniów, a najbardziej uniżonymi niewolnikami w stosunku do swych ciemiężców.